Będę się dzielił na temat obietnicy teraz. Obietnicy Ducha Świętego. Już w Starym Przymierzu Bóg zapowiadał to do swojego ludu Izraela. I mamy to zapisane u Jeremiasza 31, od 31 wiersza do 34. Bóg mówi do swego ludu tak: oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich Panem, mówi Pan. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan. Złożę mój zakon w ich wnętrzu. Złożę mój zakon w ich wnętrzu. Wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. Zwróćcie uwagę, co Bóg mówi. Bóg mówi: ja to zrobię. Ze względu na to, że człowiek ma wolną wolę, oczywiście Bóg tego na siłę nikogo, z nikim nic nie zrobi na siłę. Duch Święty jest boską osobą i pomimo tego, że został posłany, niektórzy mówią tak: on jest wielkim dżentelmenem. On nie pójdzie tam, gdzie go nie proszą i nie zrobi nic, jeśli go nie poproszą. Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. Ja będę ich Bogiem, oni będą moim ludem. I 34 wiersz mówi tak: i już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc: poznajcie Pana. A więc Bóg mówi tak: to, co ja zrobię, to sprawi, że w nowym przymierzu ktoś, kto wejdzie w nowe przymierze, pozna mnie. To słowo pozna, to jest coś bardzo osobistego i intymnego. To nie jest poznanie intelektualne, to nie jest wiedza. To jest coś duchowego, bo Bóg jest duchem. Wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan. Od najmłodszego. To mówi też o dzieciach. Coś wam powiem. Dzieci są bardzo otwarte na świat duchowy. I Bóg bardzo często, Jezus bardzo często przemawia do dzieci. Ja nie mówię, że do wszystkich, którzy nie są otwarci, ale i dziecko może poznać Boga. Dziś jakieś półtora miesiąca temu przyjechał tutaj człowiek, 40 lat miał, i opowiadał mi swoją historię. I powiedział: jako 6-letni chłopiec wychodził często z domu i całymi dniami się modlił i szukał Boga. 6 lat. I powiedział tak: moja modlitwa wyglądała w taki sposób: Panie Boże, ja chcę Cię tak kochać jak nikt na świecie. 6-letnie dziecko. On nieraz mówi tak: budziłem się w nocy i modliłem się tak. 6-letnie dziecko. Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nie wspomnę. Czyli oddalę poczucie winy. I Bóg mówi, że to nowe przymierze będzie polegało na tym, że usunie poczucie winy. Dalej jest napisane, to jest w 32 rozdziale, od 38. I będą moim ludem, a ja będę ich Bogiem i dam im jedno serce. I wskażę jedną drogę, aby się mnie bali po wszystkie dni dla dobra ich samych i ich dzieci po nich. Dam im jedno serce. Widzisz, Duch Święty, kiedy przychodzi, łączy ludzkie serca z Bogiem. Łączy ze sobą w ciele Chrystusa i jednocześnie z Bogiem. Tylko Duch Święty to może zrobić. Jedność w ciele Chrystusa może tylko uczynić Duch Święty. Z kim? z tymi, którzy żyją w realnym przymierzu z Bogiem i są otwarci na Ducha Świętego, są Mu poddani, pozwalają, żeby On zmienił ich. Aby się mnie bali po wszystkie dni dla dobra ich samych i dzieci po nich. Bojaźń Pana jest początkiem mądrości. Ktoś, kto żyje w bojaźni pańskiej, tej prawdziwej, realnej, ona chroni go, bojaźń pańska chroni go, że nie zbaczasz z drogi, nie idziesz w grzech. Dlaczego? Bo boisz się stracić skarb. Bo wiesz, że najmniejszy grzech sprawia, że Jego obecność odchodzi od ciebie. A Jego obecność jest skarbem bezcennym. I potem mówi tak, zawrę z nimi, tu też mówi, zwróćcie uwagę, aby się mnie bali po wszystkie dni dla dobra ich samych, ich dzieci. Jaka jest z tego lekcja, kiedy ojcowie rodzin żyją w Bożej bojaźni, będzie to miało wpływ na rodzinę. Zawrę z nimi wieczne przymierze, że się od nich nie odwrócę i nie przestanę im dobrze czynić, a w ich serce włożę bojaźń przede mną, aby ode mnie nie odstąpili. Kto to wkłada, tą bojaźń pańską? Duch Święty. Ktoś, kto chodzi z Duchem Świętym, będzie zawsze żył w bojaźni Bożej. Zawsze. Wiesz dlaczego? Bo nie chce stracić Jego obecności. Będzie uważał na to, co myśli. Będzie uważał na to, co mówi, co robi, gdzie chodzi, na co patrzy. I będę się radował z nich i dobrze im czynił z całego serca i z całej duszy. A potem mówi tak, oto ja sprawię, że zabliźnią się ich rany i uleczę je. Bóg mówi, ja to zrobię. Jeśli Bóg mówi, ja to zrobię, jak myślicie, przez co On to robi? To Duch Święty robi. To Duch Święty jest tym lekarzem w naszym wnętrzu, który potrafi zaleczyć każdą ranę odrzucenia. On jest doskonałym lekarzem. Obdarzy ich trwałym pokojem i bezpieczeństwem. Trwały pokój i bezpieczeństwo. To jest coś, co Duch Święty chce umieścić w tobie. Trwały pokój. Wiesz, co to znaczy? Że to, co się dzieje na zewnątrz, nigdy nie wejdzie w ciebie do środka i nie okradnie cię spokoju Bożego i z bezpieczeństwa w Bogu. Nie w tym świecie, nie w systemie tego świata, w Bogu. Kto to czyni? Duch Święty. Kiedy to czyni? Kiedy pozwalasz, kiedy chodzisz z Nim, kiedy pozwalasz się napełniać Jemu, kiedy stajesz Mu się posłuszny, czyli masz z Nim więź, masz z Nim relację. Księga Ezechiela, 36 rozdział. Pan mówi tak, pokropię was czystą wodą i będziecie czyści od wszystkich waszych nieczystości i od wszystkich waszych bałwanów oczyszczę was. Woda, woda. Pamiętacie tą kać na dziedzińcu? Ona jest symbolem Słowa Boga, bo tam Duch Święty uczy cię o tym, co Bóg dla ciebie zrobił. To jest lustro. Posłuchaj mnie, popatrz się na to. To jest lustro twojej duszy i twojego życia. Musisz się przeglądać w tym lustrze. Codziennie. Bo to lustro pokazuje ci prawdę o tobie samym. Ono nie kłamie. Ono pokazuje prawdę. Kiedyś pewien lider wspólnoty charyzmatycznej w Polsce, kiedy z nim rozmawiałem, on powiedział tak, wiesz co, ja boję się otwierać to słowo, a ja byłem w szoku. Ja mówię, dlaczego? Bo gdzie otworzę, to słowo konfrontuje moje życie. I pomyślałam sobie tak, i ty jesteś liderem? To jak ty żyjesz? To co z tym robisz? Powinieneś uklęknąć na kolana i podziękować, a nie uciekać przed prawdą. Oczywiście długo nie był liderem. Dam wam nowe serce i ducha nowego dam do waszego wnętrza. Bóg mówi, to ja to zrobię. Nowe serce. Człowiek, który się narodził z Boga, naprawdę się narodził z Boga, coś wam powiem, on ma natychmiast zmienione serce i natychmiast w jego życiu są owoce zmienionego życia. To nie jest tak, że człowiek rodzi się na nowo i kiedy patrzysz na to, że on żyje tak samo jak żył, a nieraz nawet gorzej, to znaczy, że się nie narodził. Bo człowiek, który się narodził z Boga, on przyjmuje nowe serce. Kto to czyni? Duch Święty. Więc jeśli otrzymuje nowe serce i otrzymuje nowego ducha, świętego ducha, to ten święty duch w człowieku sprawia to, że człowiek natychmiast zostawia grzech. I owoce życia są ewidentnie widoczne w życiu tego człowieka od razu. Ja nie mówię, że on się staje doskonały, bo nie, ale owoce nowego narodzenia są widoczne w jego życiu. Są widoczne przez to, jak żyje, jak funkcjonuje, jak mówi, jak się zachowuje. To wszystko jest widoczne. Tego się nie da ukryć. Usunę z waszego ciała serce kamienne i dam wam serce mięsiste. Nowe przymierze naucza nas, że serce wierzącego człowieka i też wierzącego twardnieje z jednego powodu, przez oszustwo grzechu. Wiecie, co to znaczy? Że człowiek nie jest wrażliwy na głos Ducha Świętego, który jest święty i lekceważy, przestaje słuchać tych napomnień Ducha, tych jego ukłuć i nic z tym nie robi i w ten sposób serce trwadnieje. Jest oszukane poprzez grzech, że z tym grzechem nic nie robi. I wtedy taki człowiek wierzący, wiecie jak żyje? Według własnej sprawiedliwości. A ona nigdy nie znajdzie akceptacji w oczach świętego Boga. To jest niemożliwe. Bo Bóg akceptuje tylko sprawiedliwość swego Syna Jezusa. To dlatego, jeśli człowiek nie żyje w Chrystusie, jest zgubiony tak naprawdę i nic nie otrzyma. I może mówić, Jezus jest Panem. Coś wam powiem, papugę można też nauczyć powtarzać, Jezus jest Panem. Albo idę do nieba, idę do nieba. To nic nie daje. To jest sprawa serca, czyli życia. To owoce życia pokazują. Mojego ducha dam do waszego wnętrza i uczynię. Zwróćcie uwagę, co Duch Święty robi. I uczynię, że będziecie postępować według moich przykazań i moich praw będziecie przestrzegać i wykonywać je. To jest moc łaski zbawienia, odkupienia. Na czym to polega? Że Duch Święty przychodzi i zmienia nas. I jego moc i łaska połączona z mocą i łaską samego Boga zmienia nas. Co sprawia, że zaczynasz nienawidzieć grzech, a zaczynasz kochać czyste, święte i sprawiedliwe życie? Zaczynasz kochać te rzeczy. Zaczynasz dążyć do tego, zabiegać o to, płacić cenę za to. Wiesz dlaczego? Bo nie chcesz stracić Jego obecności. Bo wiesz, że bez Niego jesteś zgubiony. I będziecie moim ludem, a ja będę waszym Bogiem. I wybawię was od wszystkich waszych nieczystości. Nie dopuszczę do was głodu i tak dalej. Widzicie, to Duch Święty sprawia, to Jego łaska połączona z tą mocą Boga współdziała w życiu człowieka. Można by było powiedzieć, on bierze coś z natury Chrystusa i wtłacza w ciebie za twoim przyzwoleniem. Usuwa brud, usuwa wszystką ciemność, każdy grzech, za twoim przyzwoleniem oczywiście, i w to miejsce wkłada, wciska w ciebie On, jak można powiedzieć, wypisuje rylcem na twoim sercu charakter Jezusa i wtedy Jego owoce zaczynają być widoczne w twoim życiu. Pomyślcie przez chwilę, pokropię was czystą wodą. Co jest wodą? To jest to ożywione słowo. Pamiętacie, co Jezus powiedział do swoich uczniów, którzy za Nim poszli? Wy jesteście już czyści przez słowo, które wam głosiłem. Oni przyjmowali słowo i to słowo obmywało ich jak prysznic. Oczyszczało ich przede wszystkim, ich sposób myślenia. Dam wam nowe serce i ducha nowego dam do waszego wnętrza i usunę z waszego ciała serce kamienne, dam wam serce mięsiste, czyli takie bardzo wrażliwe. Nie można mieć wrażliwego serca na Boga bez Ducha Świętego. To jest niemożliwe. Duch Święty jest skarbem bezcennym. Bez tego skarbu jesteś zdany na siebie. I wiecie, co się wtedy dzieje w życiu wierzących? Religia powstaje. A religia jest połączona z prawem, a nie z łaską. Duch Święty przynosi wolność do ciała Chrystusa. Tam, gdzie Duch Święty, tam jest wolność. Właściwe tłumaczenie powinno być takie, tam gdzie Duchowi Świętemu daje się prawo do działania, tam przychodzi wolność do ciała Chrystusa. Będę waszym Bogiem. Wybawię was od wszystkich waszych nieczystości. Pan mówi, ja to zrobię. Wiesz, co to oznacza? Że ty nie będziesz musiał się z tym zmagać. To Jego łaska połączona z Jego mocą to uczyni. Wróćmy teraz do Nowego Przymierza. Ewangelia Jana, 14 rozdział. Żebyśmy złapali kontekst. Jezus przed swoją śmiercią, to były ostatnie chwile tak naprawdę, przed odejściem z tej ziemi, mówi do swoich uczniów. Zwróćcie uwagę, On tego nie mówi do tłumów. Posłuchajcie mnie, bo to jest ważne. On tego nie mówił do tłumów. On to powiedział do swoich uczniów. Daje im obietnicę. I mówi do nich tak, od 16. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Jezus był Pocieszycielem dla swoich uczniów. I mówi do nich, kiedy miał odchodzić już, poproszę Ojca i dam wam innego Pocieszyciela, aby On został już z wami na wieki, czyli na cały czas. I mówi tak, Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. I mówi do uczniów tak, wy go znacie, bo przebywa wśród was. I mówi tak, i będzie w was. Posłuchajcie mnie teraz. Oni nie doświadczali jeszcze tej cudownej społeczności Ducha Świętego, którą miał Jezus. Oni widzieli działanie Ducha Świętego. Widzieli znaki, widzieli cuda. Kiedy Jezus ich posyłał, oni poszli w Jego autorytecie i robili dokładnie to samo. Ale oni nie doświadczali w środku tego Ducha. Oni wiedzieli, że Jezus jest prowadzony poprzez Ducha Ojca, że był z nim jedno. Oni odczuwali, że nieraz ta obecność dotykała ich z zewnątrz, ale nie była w środku. Jaka jest z tego lekcja? Duch Święty może być w zgromadzeniu, może być na spotkaniu, może dotykać człowieka i ten człowiek to odbierze, że on jest. To wcale nie oznacza, że jest w nim. To są dwie różne rzeczy. Ducha prawdy. Świat go przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Widzicie, ten świat, on funkcjonuje. On chce coś zobaczyć. Dopóki nie zobaczy, nie dotknę, nie wierzę, że coś istnieje. Coś wam powiem, jest taka lekcja duchowa. Jeśli ty czegoś nie widzisz, to wcale nie oznacza, że tego nie ma. Po prostu ty tego nie widzisz. To wcale nie oznacza, że tego nie ma. Po prostu ty tego nie widzisz. Więc Duch Święty może przebywać. Może przebywać obok ciebie. Może przebywać w zgromadzeniu. Może oddziaływać na osobę, na zgromadzenie całe, ale może nie mieszkać w osobie. Do uczniów mówi tak, wy go znacie, bo przebywa wśród was i będzie w was. I mówi potem tak, nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Wiecie, kto tak mówi? Ojciec do dziecka. Ojciec do dzieci mówi tak, nie zostawię was sierotami. Innymi słowy, Jezus mówi tak, ja powrócę i przyjdę do was. A więc na swoje pożegnanie Jezus daje im obietnicę. Daje to uczniom. Więc Duch Święty, kiedy Jezus odszedł do chwały i kiedy Duch Święty miał przyjść, on miał im zastąpić Jezusa na tej ziemi. Jezus powiedział, wrócę do was. Oni nie rozumieli tego. Oni doświadczyli tego w momencie, kiedy Duch Święty stąpił w wieczerniku na nich, bo oczekiwali obietnicy. Posłuchaj mnie. Oni oczekiwali obietnicy wypełnienia. Oni nie wiedzieli, kiedy to się stanie, jak to się stanie, jak to będzie. Oni czekali razem na modlitwie, w jedności. 10 dni i Duch Święty stąpił. Pocieszyciel. Dam wam innego pocieszyciela. To jest greckie słowo parakletos i powiem wam, co ono oznacza. Ten, który został przywołany z daleka ku pomocy, jako doradca, jako pomocnik, jako wstawiennik, jako adwokat, jako umacniający towarzysz, jako nauczyciel. Pomyśl przez chwilę. Powiedział, to będzie duch prawdy. Paweł w drugim liście do Tesaloniczan, w drugim rozdziale, w 10 wierszu mówi tak. Nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Nie przyjęli miłości prawdy. Coś ci powiem. Prawda jest osobą. Miłość jest osobą. Nie przyjęli. Prawda jest osobą, która kocha i która pragnie zbawić. Wiesz kiedy? Kiedy ją przyjmiesz. Prawdę się przyjmuje lub nie. Prawda nie zawsze jest przyjemna, ale ciągle pozostaje prawdą, bo to jest osoba. Prawda jest w Jezusie Chrystusie. Ten świat nie funkcjonuje według prawdy. Dlatego Jezus powiedział, ten świat nie może go przyjąć, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i będzie w was. W Ewangelii Jana w 14 rozdziale i 26 wiersz. Lecz pocieszyciel, tam mówił, znowu mówi, pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w imieniu moim, nauczy was wszystkiego. Nauczy was. Kto to jest? Kto jest ten, który uczy? To jest nauczyciel. Czyli nauczyciel ma coś, ma pewną wiedzę. Kogo on uczy? Uczniów. Kto to jest uczeń? Uczeń to jest ten, który nie wie, a pragnie wiedzieć, pragnie się nauczyć. Czyli musi mieć otwarte serce. Ktoś tu mówi, ja już to słyszałem, to nie jest dla nich. To nie ma serca ucznia. Uczeń jest ten, kto musi mieć pokorę w sobie. Bo mówi, mam pragnienie mieć to, co ty, to, co, o czym ty mówisz, chcę się nauczyć tego. Czyli muszę się na to poświęcić, muszę zapłacić jakąś cenę za to, żeby się nauczyć. Bo nie wiem, bo nie mam, a pragnę. Widzisz, on jest nauczycielem duchowej rzeczywistości. Coś ci powiem. Królestwo Boże ma tajemnicę. Pamiętacie, co Jezus mówił do swoich uczniów? Wam dane jest znać tajemnicę Królestwa, tamtym nie. Można by było powiedzieć tak. Panie, to nie jest sprawiedliwe. Wam dane jest, a tamtym nie. Bo patrzą i nie widzą, słuchają i nie słyszą. Otępiało ich serce. Jezus mówi tak, temu kto ma będzie dodane jeszcze, a temu kto nie ma i myśli, że coś ma, jeszcze jemu zabiorę i dam temu, który ma. Można by powiedzieć, to gdzie jest twoja sprawiedliwość, Panie? Widzicie, to jest ludzkie myślenie. Jezus nie jest Robin Hoodem, który zabierał bogatym i dawał biednym. On czyni wręcz odwrotnie. I ktoś może powiedzieć tak, nie podoba mi się to, przykro mi, to nie do mnie. To idź do Niego i pyta się, i powiedz Jemu, nie podoba mi się to, Jezu. Dlaczego Jezus powiedział, wam dane jest? Wiecie dlaczego? Bo oni się poświęcili i poszli za Nim. I stali się Jego uczniami. Oni zapłacili pewną cenę za uczniostwo. I dlatego są takie kluczowe perełki obietnic. Wiecie dla kogo? Tylko dla uczniów, nie dla tłumów. Nauczy was wszystkiego. Przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Kiedy on przypomina? Kiedy widzicie to, co Jezus mówił, Jego słowa, one były duchem i życiem. On sam powiedział, moje słowa są duchem i życiem, czyli one były nośnikiem. Słowa Jezusa były nośnikiem natury Boga, Jego mocy, Jego wiary. One były nośnikiem życia samego Boga. Jezus sam od siebie nic nie mówił. On był tylko przekaźnikiem, on przekazywał to, co słyszał od Ojca. To dlatego powiedział, moje słowa są duchem i życiem. Uczniowie to słyszeli, więc to, co Jezus mówił, czy do nich, czy do innych, te słowa musiały dotykać ich wnętrza, ich ducha. Uczeń jest ten, który przyjmuje. Można powiedzieć tak, ja muszę to przyjąć, może dzisiaj tego jeszcze nie rozumiem, ale muszę, to jest coś ważnego. Coś ci powiem. Duch człowieka, on może na początku nie rozumieć, ale on wie, to jest ważne. To jest ważne, to jest pewna tajemnica i to jest ważne. Więc ja muszę potem poświęcić czas, żeby zaprosić tego, który wszystko wie i rozumie, żeby mi wytłumaczył to. czyli nauczyciela. A on przychodzi i przynosi zrozumienie i objawienie. I wtedy mówisz, aha, to tak działa, to dlatego to działa, że to właśnie tak jest. Zaczynasz rozumieć tą duchową rzeczywistość. Zaczynasz rozumieć duchowe tajemnice, tajemnice Królestwa, jak to działa. I wtedy zaczynasz rozumieć, że Królestwo Boże ma tajemnice. Działanie Królestwa, funkcjonowanie, ono ma tajemnice. I te tajemnice Jezus, Duch Święty objawia tym, którzy mają z Nim społeczność i którzy mają pragnienie, czyli uczniom. Ktoś to mówi, a ja już to słyszałem, ja już to wiem. Okej, pokaż mi owoce tego. Przypomnę wam wszystko, co wam powiedziałem. Jest sytuacja, stajesz się uczniem, słyszałeś słowa, które studiowałeś Biblię, Duch Święty przemawiał do ciebie, umieszczał te prawdy w twoim wewnętrznym człowieku. Potem przychodzą różne sytuacje życiowe i ty potrzebujesz zrozumienia, jakiegoś pocieszenia, czy jakiegoś słowa od Pana. On w środku wyciąga ci to na wierzch i mówi, to jest to. I mówisz, aha, uspokoiłem się, jest obietnica, spokojnie. Jeśli nie masz z Nim społeczności, jeśli w tobie nie ma słowa, On nie ma co wydobyć. Jeśli twój duch nie jest wypełniony słowem, żywym słowem Boga, nie logos, rema, to On nie ma co wydobyć, nie ma co ci przypomnieć. I wtedy taki wierzący żyje w zamieszaniu i biega po posługi naokoło. Jeśli go nie słyszysz, nie karmisz się tym słowem. 15 rozdział, 26 wiersz. Gdy przyjdzie pocieszyciel, znowu mówi pocieszyciel, którego ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi, złoży świadectwo o mnie. Złoży świadectwo o mnie. Duch Prawdy, który od Ojca wychodzi. Od Ojca nigdy nie wychodzi kłamstwo. Z serca Ojca zawsze wychodzi prawda, bo On jest prawdą. Jego Słowo jest prawdą absolutną. A więc tam, gdzie jest Duch Święty, tam zawsze jest objawiona prawda z serca Ojca albo Syna. Prawda zawsze pozostaje prawdą, nawet jeśli jest niewygodna lub boli, to ciągle jest prawda. Zamykając się na prawdę, uciekając przed prawdą, zamykasz się na osobę Ducha Świętego. Zamykasz mu drzwi przed nosem i mówisz tak, nie chcę tego słuchać, bo to jest dla mnie zbyt trudne. Powiem wam, ja przerabiałem te rzeczy, więc ja wiem, jak to działa. Prawda nie zawsze jest przyjemna. Prawda nieraz konfrontuje nasze życie. Prawda nieraz jest bardzo bolesna, bo ona pokazuje prawdę. I kiedy On przychodzi z prawdą, coś ci powiem, kiedy jesteś otwarty na prawdę, to nie masz nic na swoje usprawiedliwienie. Musisz tylko zgiąć swoje kolana i powiedzieć, tak Panie, masz rację, taka jest prawda. Ale ktoś, kto ma zamknięte serce na prawdę, nie przyjmuje tego. Okej, masz takie prawo. Kiedy On, ja doświadczyłem, że kiedy On przychodzi z trudną prawdą, z bolesną prawdą, stara się ją otulić swoją miłością, swoim miłosierdziem, łaską, mądrością, po to, żeby ci to podać, żebyś mógł to przyjąć. Ja posługuję ludziom grubo ponad 30 lat i coś wam powiem, co stwierdziłem. Większość szuka ulgi. w swoich doświadczeniach, ale nie szukają prawdy. Oni szukają tylko ulgi. Czyli przychodzą i mówią tak, pastorze, módl się, zrób pstryk, żeby było wszystko okej. Oni nie szukają prawdy. Oni nie pytają Pana, dlaczego się dzieje to, co się dzieje. Gdyby mieli społeczność z Duchem Świętym, wiedzieliby wszystko. Wiedzieliby, co się dzieje, dlaczego się dzieje, albo dlaczego się nie dzieje, a według nich powinno się dziać. Szukają ulgi. Ja rozumiem to. Wszyscy szukamy ulgi. Ale coś wam powiem. To prawda pokazuje drogę do wolności. Najczęściej trudna. Najczęściej taka prawda, przed którą my uciekamy. Wiecie dlaczego? Bo ona konfrontuje nasze życie. Jaka jest z tego lekcja? Jeśli chcesz znaleźć ulgę, musisz przyjąć prawdę, bo ona ci pokazuje drogę do wolności. Ona ci pokazuje tylko drogę. To ty musisz się zdecydować, wejść na tą drogę i pójść nią razem z Nim i wtedy będziesz mieć wolność. On doprowadzi cię do wolności. Bo sam na tej drodze i tak nie dojdziesz do wolności, bo wolność daje On. Duch Święty zawsze świadczy o Jezusie. O czym On świadczy? Że to Jezus Chrystus jest Panem Panów. Że to Jezus Chrystus dzisiaj ma wszelką władzę na niebie i na ziemi. Czy to się komuś podoba, czy nie. Czy ktoś się z tym zgadza, czy nie. To nie jest nieistotne. Taka jest prawda. O czym On jeszcze świadczy? Że to Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem dla człowieka. Nie ma po prostu innych. Jaka jest z tego lekcja? Nie szukaj zbawienia poza Chrystusem, bo Go nie znajdziesz. Kościół nie jest Zbawicielem. Ksiądz, pastor, papież to nie są Zbawiciele. Żaden człowiek nie jest Zbawicielem. Więc jeśli szukasz zbawienia tam, współczuję ci, to tam nie znajdziesz. To Jezus Chrystus jest Zbawicielem. Więc musisz mieć społeczność z Duchem Świętym, żeby przyjść do Zbawiciela i żeby zrozumieć i poddać się, żeby cię zbawił z tego, czego ty nie potrafisz, bo nikt z nas nie potrafi zbawić siebie, amen? My nie mamy takiej możliwości. To Jezus Chrystus jest Zbawicielem. O czym On jeszcze świadczy? Że On jest jedynym pośrednikiem do Boga Ojca i innych nie ma. I czy znowu, czy to się komuś podoba, czy nie, czy ktoś się z tym zgadza, czy nie, to nie ma znaczenia. To sam Jezus powiedział. Jeśli niektórym z tym trudno to przyjąć, to idź do Jezusa, kłóć się z Nim, nie ze mną. To są słowa samego Jezusa. O czym On jeszcze świadczy? Że Jezus Chrystus jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. To Jezus Chrystus będzie, wszyscy staniemy przed sądem Chrystusowym. Ja nie mówię o sądzie ostatecznym, mówię o sądzie Chrystusowym. Wszyscy wierzący staną przed sądem Chrystusowym i zdadzą sprawę z tego, jak żyli. I tam się okaże dzieła nasze. Ogień to wypróbuje. Coś wam powiem. Tylko to, co zmienia życie ludzkie, ostoi się. My możemy, dla ludzi, możemy robić cudowne rzeczy, ale jeśli to nie będzie zmieniać serca człowieka, to w oczach Jego to nie będzie miało wartości. Byliśmy na wyjeździe, akurat z córką mojego przyjaciela, pastora, i żeśmy troszeczkę rozmawiali na Boże rzeczy, bardzo lubię rozmawiać. I on też powiedział ciekawą rzecz. jedno ze świadectw pastora Yonggi Cho. Znacie pastora Yonggi Cho, tak? Prowadzi największy kościół w Korei. To jest też zadziwiająca rzecz, że ja akurat znam to świadectwo jego życia. Kiedyś to studiowałem bardzo, bardzo głęboko, że Bóg przez jednego człowieka mógł zmienić naród i kraj. Ale kiedy on zaczął budować kościół, w którymś momencie Bóg zatrzymał finanse. I w połowie drogi stop. Zaczął się zdenerwować. Wiecie, ludzie wtedy różne rzeczy robią. Próbują na siłę coś zrobić i nic nie działało. W końcu poszedł na kolana i powiedział: Panie, co jest? I Duch Święty przemówił do niego i powiedział: budujesz swoje imperium, a nie moje. Widzisz, kiedy prawda przychodzi, człowiek nie ma nic na swoje usprawiedliwienie. I on pokutował. I Bóg odkręcił kurek i finanse dalej szły. Coś wam powiem, to od Niego wszystko zależy. Jeśli coś nie idzie, to pytaj się Boga, dlaczego nie idzie. I nie zwalaj wszystko na diabła. Nie zwalaj. To jest głupie, powiem wam. To jest głupie. Ja wiem, że on to może wstrzymywać, ale coś wam powiem. To dlaczego Bóg mu na to pozwolił? Zadaj sobie to pytanie. Dlaczego diabeł ma do mnie dostęp? Bo coś ci powiem. Powiem ci dlaczego. Bo masz otwarte furtki. A wiesz, co to jest furtką? W jego oczach to jest twój grzech. Prosta zasada. Prosta zasada. Diabeł nie czepia się trupów. Czyli nie umarłeś jeszcze. Więc Duch Święty będzie też, on zawsze mówi właśnie, świadczy o tym. Sędzia żywych i umarłych. Duch Święty zawsze będzie świadczył o Jezusie Chrystusie i Jego Królestwie, że On jest Królem swojego Królestwa. Będzie świadczył o tym, że Jezus jest pełnią łaski, o Jego miłości, o Jego mocy. Będzie świadczył o Jego śmierci. Dlaczego musiał tak umrzeć? Co ta śmierć przyniosła? Będzie świadczył o Jego zmartwychwstaniu, o Jego odkupieniu, o Jego odrzuceniu. Dlaczego Jezus wołał na krzyżu: Boże mój, czemuś mnie opuścił? Pomyślcie przez chwilę, 3,5 roku na każdą modlitwę Bóg był jakby na zawołanie, a w najtrudniejszym momencie Jego życia na krzyżu Bóg się odwrócił od Niego. Wiecie dlaczego? Bo jest napisane, że On jest tak święty i czysty, że nie może patrzeć na grzech. A Jezus wziął na siebie grzech ludzkości, więc stał się grzechem. I święty Bóg nie mógł na to popatrzeć i odwrócił się. I poszedł do piekła zamiast ciebie i mnie. Będzie świadczył też o sądzie. Wiecie, nieraz słucham na temat, a Bóg jest miłosierny, jest łaskawy i tak dalej, i tak dalej. Powiem wam, wiem o tym, że to jest prawda. Ale coś wam, wiem, że Jego miłosierdzie góruje nad sądem. Wiem, że Jego łaska trwa na wieki. Ale Bóg nigdy nie daje przyzwolenia na życie w grzechu. Nigdy. I wielu ludzi tutaj przegina w kościołach. Wiecie dlaczego? Bo usprawiedliwiają swoje życie. Bo nie żyją czystym, świętym i poświęconym życiem i dlatego muszą siebie usprawiedliwić, żeby dobrze wyglądać. Powiem wam, to jest droga prosto do zwiedzenia. Duch Święty jest święty. Ewangelia Jana 16,8. On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu. Nie wiem, czy mieliście takie doświadczenie, ale ja miałem. Można by było powiedzieć dobrych kilka razy. Kiedy w Twojej obecności, kiedy chodzisz z Duchem Świętym, że Twoja obecność i On emanuje przez Ciebie i przekonuje ludzi, że są grzesznikami. I niektórzy nawet nie mogą przy Tobie wystać, odwracają się i odchodzą. To On przekonuje o grzechu. Ty nie przekonasz nikogo o grzechu. Nie jesteś w stanie. On przez Ciebie może przekonać kogoś o grzechu. Nigdy nie zapomnę, kiedy byłem na takim spotkaniu w domu. Tam było takie grono studentów. Siedziałem i tak słuchałem, oni się tam dzielili czymś. Siedziałem sobie z boku i patrzyłem na to. Właściwie nawet nie wiem, kto mnie tam zaprosił, to było dawno, ale to zdarzenie będę pamiętał do końca moich dni tutaj. I tam się dzieliła pewna osoba, jakaś studentka i Duch Święty mi powiedział tak, zapytaj się jej, czy ona kocha Jezusa. Po ludzku wydawało się, że to, co mówiła, że kocha. Więc kiedy skończyła, ja zadałem mi pytanie, powiedz mi, czy ty kochasz Jezusa? Wiecie, jaki był tego owoc? Upadła na kolana i zaczęła pokutować za całe swoje życie. Ja sam byłem w szoku. I widziałem prawdziwe nowe narodzenie na moich oczach, nowego stworzenia w Chrystusie. Jeśli chcemy widzieć zbawione dusze, to coś wam powiem, to my tego nie wyprodukujemy. To On poprzez ludzkie naczynie może to uczynić. Niektórzy pastorzy boją się głosić prawdy w kościołach. Wiecie dlaczego? Bo boją się, że ludzie odejdą. Coś wam powiem. Oni bardziej szukają chwały swojej niż Boga. W dzisiejszych kościołach, też protestanckich, jest masę ludzi, którzy się naprawdę nie narodzili jeszcze z Boga. Wiecie dlaczego? W niewłaściwy sposób głoszona była im Ewangelia bez pokuty i nawrócenia. Nie ma nowego narodzenia bez pokuty i nawrócenia. To nie istnieje. Duch Święty przekonuje o Bożej sprawiedliwości. Boży tron stoi na prawie i sprawiedliwości. Jakiej? Boskiej, nie naszej. My często myślimy, że jeśli w naszych oczach coś się wydaje w porządku, to w oczach Boga będzie tak samo w porządku. Powiem wam, to nie jest biblijne myślenie. To nie jest biblijne myślenie. Bóg honoruje sprawiedliwość tylko swego Syna, to dlatego nowe stworzenie jest tylko w Chrystusie, poza Chrystusem tego nie ma. Oczywiście jest droga oczyszczenia, uświęcenia i to właśnie Duch Święty chce uczynić po to, żebyśmy my na ziemi manifestowali Jego Syna w całej Jego naturze, a nie tylko w mocy, która czyni znaki i cuda. Bo możesz to zrobić, robić to, a potem Jezus powie, nigdy was nie znałem, idźcie precz ode mnie, przeklęci. Nieźle, co? Do kogo? Panie, w Twoim imieniu robiliśmy te rzeczy, działy się. A wtedy im powiem, nigdy was nie znałem. Jaka jest z tego lekcja, kochani? Lekcja jest taka, że dary będą działać, dlatego że Bóg jest miłosierny i chce błogosławić ludzi. To wcale nie oznacza, że zaakceptuje naczynie do końca. To są dwie różne rzeczy. I wielu w kościołach buduje na darach i na powołaniu. I myślą, że jak dary funkcjonują, to Bóg zaakceptuje wszystko, całe moje życie. Sam kiedyś tak funkcjonowałem, więc wiem, co mówię. To jest ważne. Ostatni fragment. Ewangelia Jana 16, rozdział od 13 do 14. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Wprowadzi was. Posłuchaj mnie. Duch Święty, On nie chce tylko przyprowadzić cię do prawdy i zostawić cię tam. On chce cię wprowadzić w prawdę, czyli w środek prawdy. Wiesz dlaczego? Bo wtedy prawda otula cię całego, ze wszystkich stron i nie uciekasz przed nią. Ona emanuje na ciebie i wtedy jesteś w stanie ją przyjmować albo uciec od niej. Wprowadzi was we wszelką prawdę. Nie sam od siebie mówić będzie. Lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie i to, co ma przyjść, wam oznajmi. Kiedy ty się modlisz o coś do Ojca poprzez Syna, bo to Ojciec jest dawcą, i kiedy modlisz się w imieniu Jego Syna Jezusa, to coś ci powiem. Odpowiedź przychodzi przez Ducha. Modlisz się o zrozumienie, Duch Święty ci przynosi. Modlisz się o objawienie, Duch Święty przynosi ci, daje ci objawienie. To, co ma przyjść, wam oznajmi. Ojciec z Synem znają przyszłość, amen? My jej nie znamy. My nie wiemy, co się będzie działo za tydzień, za miesiąc, za rok. On wie. I nieraz ostrzega nas po to, że i przygotowuje nas na pewne rzeczy, więc ostrzega i mówi tak, te rzeczy nadejdą. Po co to robi? Po to, żeby nas ostrzec i pomóc nam przygotować się, żebyśmy potrafili przejść przez to. To, co ma przyjść, wam oznajmi. W jaki sposób dzieje się posługa prorocza? To właśnie poprzez Ducha Bożego. To nie są wymysły ludzkie. To Duch Święty przychodzi i daje objawienie. Te czasy trudne, w których my żyjemy, do mnie Duch Święty mówi to 17 lat temu. Przychodzi, nadchodzi. Więc ja nie jestem jakby zaskoczony tym, co jest. Im bliżej to było, tym częściej to o tym mówił i ostrzegał. I powiedział, że to będzie też dotykać Kościoła, czyli ludzi wierzących. To też jest czas, kochani, na weryfikowanie swojej wiary i swoich fundamentów, na czym budujesz swoje życie. To jest kluczowe. Potem mówi tak na koniec, On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Nie ma prawdziwego uwielbienia bez Ducha Świętego, to jest niemożliwe. Duch Święty w tobie może uwielbić Jezusa naprawdę. To nie jest śpiewanie religijnych piosenek, to nie jest uwielbienie. Uwielbienie wypływa z wnętrza. To Duch Święty uwielbia Jezusa w tobie i to wychodzi przez twoje usta. Więc On jest też tym, który mówi o przyszłych wydarzeniach, które mają się wydarzyć, ostrzega. Ważna prawda, jeśli On powiedział, On mnie uwielbi, Jezus powiedział, to oznacza jedną rzecz. On nigdy nie uwielbi żadnego człowieka, żadnego Bożego sługi. Żadnego człowieka nie będzie uwielbiał. On będzie uwielbiał tylko Jezusa. Z mego weźmie i wam oznajmi. Jezus wie, jeśli Jezus dzisiaj ma pełnię władzy na niebie i na ziemi, to On wiele rzeczy wie. Zgadzacie się ze mną? Z mego weźmie i przyjdzie i wam powie. Jeśli nie masz z Nim społeczności, chodzisz w ciemności i nieraz człowiek taki jest zaskoczony tym, co się wydarza. Nie ma czasu na przygotowanie. To są ważne prawdy, kochani. Bardzo ważne prawdy. Może być też zasmucony, o tym będziemy jeszcze mówić. Ale chciałbym tę sesję skończyć. Mam 2 minuty jeszcze. Otwórzmy sobie Ewangelię Jana, 10 rozdział. Przeczytamy pierwsze kilka wierszy. Jezus mówi tak. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, Jezus jest drzwiami, halleluja, amen, lecz w inny sposób się tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu i po imieniu woła owce swoje i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi. Owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. I dalej mówi tak, 27 wiersz. Owce moje głosu mojego słuchają, ja znam je, one idą za mną. I ja daję im życie wieczne i nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy od nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Ja i Ojciec jesteśmy jedno. Owce moje głosu mojego słuchają. Ja znam je, a one idą za mną. Coś wam powiem. Musisz wiedzieć, kogo słuchasz i czego słuchasz i za czym idziesz. Jezus powiedział, moje owce znają mój głos i idą za mną, za obcym nie pójdą. Jeśli nie słyszysz głosu swojego pasterza, a jeśli nie masz społeczności z Duchem Świętym, to nie słyszysz, to jest pytanie, za kim idziesz i kto cię prowadzi, dokąd zmierzasz i gdzie skończysz. Owce moje głosu mojego słuchają. Możesz znać pisma i nie rozpoznać głosu swojego Pana. Możesz cytować Biblię na pamięć i nie słyszeć głosu swojego pasterza. To jest pytanie, za kim idziesz. Jezus nie powiedział, moje owce znają moje pisma. Jezus powiedział, moje owce znają mój głos. Coś wam powiem. Znałem Bożych ludzi, którzy prawdopodobnie nigdy nie przeczytali tej księgi, ale słyszeli głos swego pasterza. Potrafili to rozpoznać i według tego żyć. Ciekawe, nie? Znałem takich ludzi. To stare pokolenie po prostu. Znałem moją babcię, która mieszkała na Ukrainie. I potem, kiedy się nawróciłem, Pan mi pokazywał jej życie, jak ona żyła. I on powiedział, widzisz, ona moje prawo miała wypisane w swoim sercu. Prawdopodobnie ona nigdy nie przeczytała Biblii. Spełniła się obietnica, mojego ducha włożę do ich wnętrza i sam to sprawię, że będą postępować według moich przykazań, moich praw, będą przestrzegać i wykonywać je. Widzicie, to jest sprawa Ducha Świętego, a nie litery samej. Idą za mną, ja daję im życie wieczne. nie będziesz mieć w sobie życia Boga, dopóki nie pójdziesz za Jezusem. A to życie sprawi, że nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z mojej ręki. Halleluja. Wiesz, co to znaczy? On będzie cię trzymał. I żaden demon nie wyrwie ciebie z pańskiej ręki. Wiesz kiedy? Kiedy słyszysz Jego głos i idziesz za Nim i pozwalasz się prowadzić. Amen.